Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszam na podcast ABC Alkoholu. Dzisiejszym tematem jest picie alkoholu w świetle prawa, a moim i Państwa gościem jest Piotr Zieliński.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Były policjant, ale tak na świeżo były, bo rok temu jeszcze pracowałeś w drogówce. Z zamiłowania motocyklista, bloger, prowadzisz konto na Instagramie Niebieski Ja. Zgadza się?
Wszystko się zgadza.
Dobrze, a dzisiaj o tym, jakie konsekwencje grożą nam na drodze, jeśli spożyjemy alkohol, jak to w ogóle wszystko wygląda. A ja mam takie pierwsze pytanie, bo wyobraź sobie, że ja mam prawo jazdy od ponad 20 lat i czy ty wyobrażasz sobie, że jeżdżąc codziennie, może nie robię jakichś tam dużych tras, ale jeżdżę codziennie praktycznie i ani razu, nigdy nie byłam poproszona o dmuchanie w tak zwany balonik. I ja naprawdę to powiem ci szczerze, że no trochę z filmów wiem, jak to może wyglądać, ale tak nie byłam taką osobą, która tego doświadczyła. Jak to wygląda?
No jest taka szansa, że nie każdy będzie skontrolowany.
Przez całe życie nawet?
No to jest kwestia szczęścia, nazwijmy to, bądź nieszczęścia z perspektywy policjanta. No ale jest taka możliwość. Na pewno miałabyś taką możliwość przy kolizji, gdybyś była jej uczestnikiem.
To zawsze?
Tak. Jest.
Okay. Ale musi policja przyjechać.
Tak, no oczywiście mówimy to o wizycie policji. Podczas trzech poranków mogłabyś mieć taką okazję. Uważam, że nie należy tego się bać.
To no dobra, jak to wygląda?
To jest spotkanie.
Zatrzymujesz mnie i co się dzieje?
Dzień dobry, policja drogowa, kontrola trzeźwości.
Okay.
Podkładam świeczkę, czyli urządzenie tak zwane przesiewowe, alkohol.
A muszę wsiąść z samochodu? Czy siedzę w samochodzie?
To zależy od policjanta.
Okay.
Policjant raczej z mojej perspektywy podchodziłem do kierowcy.
Przez okienko.
Otwierana szyba. No. Szybkie badanie, 2-3 sekundy. Szybki wynik przesiewowy, zielony, czerwony. Zielony jedź, czerwony zostaje z nami. I koniec kontroli.
No i dobra. Dmucham, jest czerwone. Co dalej się dzieje?
No, to jest już dla mnie informacja, że wydychane powietrze jest jakiś jest alkohol. Więc wtedy już sytuacja jest troszkę poważniejsza. Zaczyna się robić powietrze dla kierującego. Zapraszamy taką osobę najczęściej albo do bagażnika mojego rodiowozu, albo na tylną kanapę.
Do bagażnika? Brzmi dobrze.
Tak, bo tam najczęściej przewozimy swój sprzęt. I przeprowadzamy drugie badanie alkosensorem. To już jest urządzenie, które pokazuje nam dokładny wynik w miligramach. I od jego wyniku możemy działać dalej.
No dobra.
Trzy drogi.
No właśnie. Teraz
przede wszystkim pierwsza, taka najlepsza dla kierującego i dla mnie, to jest, gdy jest to albo wynik zero.
Tak.
Super.
Ale jak to możliwe, jak pokazało, że czerwone?
To tego zaraz, dobra. Pozwól, że wrócę. Albo jest ta dopuszczalność alkoholu.
Czyli do 0,2
promila.
Okej.
Okay. I wtedy jest wszystko w porządku. Rozjeżdżamy się.
Nawet jak mam tam 0...
Jest to dopuszczalne według polskiego prawa.
18.
Tak.
Czyli to jest taka ilość...
Okay. Mówimy o promilach. Druga sytuacja już tam mniej przyjemna.
Jest
to wykroczenie.
Okay.
Wykroczenie, czyli od 0,2 do 0,5 promila.
To jest taki malutki przedział.
Tak, może być. Tak może
naprawdę
być. Ryzyk fizyk.
Ryzyk fizyk.
No i ta najgorsza z perspektywy, myślę, że społeczeństwa i dla mnie, i dla kierującego, czyli przestępstwo, wszystko powyżej 0,5 promila.
I teraz co się dzieje między tym, co się dzieje w przypadku, kiedy jest wykroczenie, czyli 0,2 do 0,5?
Z perspektywy policjanta jest dokładnie ten sam tryb.
Okay.
Zatrzymujemy prawo jazdy.
Nie mogę już dalej jechać.
Jest zakaz dalszej jazdy, oczywiście. To od razu jest wprowadzane do systemu. Samochód możemy przekazać, o ile jest osoba, która posiada uprawnienia, jest trzeźwa. Ona może dojechać na miejsce interwencji, nie ma tutaj przeciwwskazań. No i potem już mamy sprawę, a reszta dokumentacji jest sporządzana do sądu.
I prawo jazdy mam zabrane na...
Jeżeli mówimy o wykroczeniu, tak? Co najmniej pół roku.
Co najmniej.
Do trzech lat. W przestępstwie powyżej trzech lat.
Okej. Okay.
Przypomnę od razu, że w marcu 24 się znowu zmienią przepisy, ale to już jest jeszcze odległy czas.
Okej. Okay. Jak zdążymy, to o tej zmiany przepisów porozmawiamy. Ale teraz tak, jak drogówka wyjeżdża i są tak zwane trzeźwe poranki, czyli to jest najczęściej po weekendzie, albo niedziela, albo sobota i poniedziałek?
Tak, można przypuszczać, ale są takie luźniejsze dni w tygodniu, gdy nie ma jakichś specjalnych zadań nałożonych przez przełożonych, gdzie można po prostu sobie, policjant może stanąć, zgłaszając dyżurnemu, że będzie badał trzeźwość i nie ma w tym nic złego. I staje sobie na jakiejś wypatrzonej przez siebie ulicy, miejscu znanym, gdzie najczęściej wpadają sobie na przykład
i teraz tak, jadą kierowcy i to co decyduje, komu ty machniesz, a komu nie?
Są dwie drogi, albo wszyscy jak leci, albo na nos, albo na wykroczenie. ewentualnie.
Czyli co, nie mam pasów, świateł zapomniałam zapalić.
Telefon, gadam. To przy okazji, tak?
Jadę wężykiem.
Tak, to już jakby jest pewne wskazanie dla mnie, że coś może być nie halo, tak?
Czyli to jest trochę tak losowo tak naprawdę.
Losowo, no ale jakby policjant bierze za to odpowiedzialność i policjant jest potem rozliczany z efektów tego, tak?
Okej. Okay. A czy zdarzają się sytuacje, w których dostajecie telefon?
Tak.
Anonimowy albo nie? Właśnie, czy on może być anonimowy, czy musi być taki z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu?
Znaczy dzwoniąc na 112, to jest obowiązek, że telefon się operatorowi wyświetla.
Okej, czyli
to jest pewniaczek. Dobra. Natomiast podstawą jest oczywiście powiedzenie, jak się nazywa, żeby operator wiedział, z kim rozmawia. I tak, takie sytuacje bardzo często się w Warszawie działy. I taki operator przekazuje telefon do dyżurnego miasta. Dyżurne miasta kontaktuje się z załogami z tego rejonu i informuje, że taką i taką ulicą będzie taki, taki samochód i prosi wszystkie wolne załogi, aby w tym miejsce się udały w celu penetracji terenu, zatrzymania takiej osoby i sprawdzenia, czy jest to podejrzenie słuszne, czy nie.
Czy nie. Ale macie obowiązek sprawdzenia tego?
No
takiego
tak,
zgłoszenia?
No, tak, no jest to dla nas.
Okej, a zdarzają się jakieś na przykład złośliwe telefony w stylu, nie wiem, ktoś chce komuś zrobić po prostu pod górkę, nie wie co to wymyślił, a to zgłoszę go, że jest pijany i
no
jedzie.
No to ciężko mi to powiedzieć, bo to osoba zgłaszająca musiałaby mi się potem przyznać, ale mam taką historię ode mnie z pracy, że kobieta rano, bardzo wcześnie rano zadzwoniła, że z tej ulicy będzie wyjeżdżał samochód i ta osoba będzie pijana. No więc załoga pojechała, oczywiście okazało się, że ta osoba jest pijana, tyle że zgłaszającym była ta osoba. Bo pani chciała sprawić, zbadać się alkomatem przed wyjazdem w trasę. Dokładnie.
Jakby.
Dokładnie.
Czy testy na inteligencję też?
Dokładnie, ale od razu podpowiem, że bez żadne wezwanie policji czy służby kończy mandatem 500 zł.
Drogo.
To mogło być jedno z tych, znaczy,
drogie sprawdzenie.
Było to tańsze niż jazda po alkoholu.
Tak. No dobrze, ale teraz tak, jak ktoś do was dzwoni i powiedzmy dzwonię z trasy, że kierowca się jakoś podejrzanie zachowuje, to tylko daje namiary i już jadę dalej w swoją drogę, czy może być tak, że jednak mnie taki dyspozytor poprosi, żeby na przykład, nie wiem, śledzić? No,
wskazanym sensie byłoby, żeby jechać do momentu, gdy załoga policji nie przejmie tego potencjalnego kierującego w stanie trzeźwości, ponieważ na autostradzie jeszcze powiedzmy, żeby było łatwo taką osobę znaleźć, bo zjazdy są to dosyć długie okresy, dystanse, ale w mieście możliwość zgubienia takiej osoby jest bardzo łatwa, więc jeżeli już to robicie, naprawdę poczekajcie chwilę, pojedźcie z tą osobą, poczekajcie na załogę, oni sobie już poradzą i tyle.
I tak się sprawa zakończy.
Tak, dokładnie.
Jeśli wsiadamy, wiadomo, że powtarzamy to przez cały czas, to już jest kolejny podcast i w każdym podcaście oczywiście mówimy o tym, jeśli temat dotyczy prowadzenia samochodu, że jak jedziesz, nie pij, a jak pijesz, to nie jedź i tyle. Ale część z tych kierowców, a mamy statystyki, jest w tych statystykach, zaraz w ogóle porozmawiamy już tak tylko o statystykach, ale część z tych kierowców, no zakładam, że nie wszyscy po prostu wybierają taką drogę, że dobra, napiję się, a teraz sobie pojadę. Część z nich robi to w jakiś sposób nieświadomie. To skąd się bierze ta nieświadomość, że jadę pod wpływem alkoholu, a nie wiem, albo nie zrobiłam tego specjalnie, albo zatrzymujecie i ta osoba się dziwi, mówi, no ale jak?
No dobra, te dwie grupy z autopsji mogły, faktycznie można podzielić na tych nieświadomych, świadomych. Tych nieświadomych włożyłbym w te trzeźwe poranki. Tutaj płeć nie jest ważna, zatrzymuję kierującego, pojawia mi się na tym alkomacie jakaś tam informacja, zielone-czerwone, coś było pite. Pytam kierującego, czy pił. Piłem, wczoraj 4 piwa. No ale myślałem, że wytrzyźwiałem. A gdzie pan jedzie? No jadę z synem na judo, na basen. Myślałem, że ze mnie zeszło. Taką osobę faktycznie można wrzucić do tego worka tej nieświadomości.
To jakby i tak nie zwalnia go z odpowiedzialności karnej,
oczywiście,
jakby
to ja nikogo tutaj nie chcę usprawiedliwiać. Natomiast to są osoby, które myślały, że faktycznie już jest okej.
Okay, nie zrobiły tego celowo specjalnie.
Że te 4 piwa przy ich masie, przy ich tam stylu życia były okej. Okay, te 8 godzin snu im wystarczyło, śniadanie, że będzie już wyzerowane. Nie usprawiedliwiam, ale rozumiem. Natomiast ta grupa, ta druga,
no
to
ta
są
grupa,
faktycznie osoby bardzo świadome.
I wsiada.
Tak,
to
no to...
Co jak myślisz, co oni mają w głowie? Bo nie ma statystyk, no nie każdy jest przepytywany pod tym kątem, ale naprawdę To są też nasze, wspomnę, bo uważam, że zasługuje na wspomnienie, chociaż w złym jakby świetle, to są też nasze gwiazdy. Sporo było ostatnio sytuacji, kiedy ludzie z pierwszych stron gazet, aktorzy, influencerzy też, no, wpadali po prostu podczas kontroli drogowej, wiadomo, na drugi dzień nagłówki i tak dalej, no ale to były osoby, które miały taką ilość alkoholu we krwi, że to nie jest tak zwany day after, to nie była sytuacja, w której, tak jak tu mówisz, no, poprzedniego dnia była impreza, rano wstaje, dobra, zawożę, przypadek, tak? To co te osoby mają w głowie wtedy, jak myślisz?
Znaczy, jeżeli mówimy o jakichś tam celebrytach i influencerach, którzy to robią, to problem polega na tym, że to jest pokazywanie społeczeństwu, że to jest fajne, tak można. A oni mogą, to wszyscy mogą. To jest taki dosyć zamknięty krąg, tak krąży. Natomiast te osoby, no to, które wpadają z dużą ilością alkoholu, to są raczej, którzy do obiadu mieli wypić jedną lampkę wina, która nigdy jedną lampką wina nie była. To są osoby, które w piątek o 19, o 20, o 23 wracają z imprezy i się wylewają za kierownicy. Mhm. Myślę, że to polega na tym, że myślą, że ich nie trafi.
Okej, czyli...
To, że kogoś zabiją, to ich nie dotyczy, że oni są ponadto. Że oni są lepsi.
Mała wyobraźnia, tak? Albo mi się uda?
Krótki ląd tutaj. Uda się albo nie uda, tak?
A może to jest tak, słuchaj, że robili to wielokrotnie i po prostu mają takie...
Na pewno.
To jest taka nonszalancja na zasadzie, jak robisz coś, nie wiem, 40 razy, to za 45 wcale nie myślisz, że ci się nie uda. Myślisz, że też ci się uda.
To jest ten styl małych kroków. Zawsze się tam od niego piwka pojechałem, było okej. Mhm. Wypiłem pół butelki, no jest okej. No i potem idziemy dalej, aż do momentu, gdzie naprawdę wylewa się przy kontroli.
A co jakby, co tutaj w tym systemie nie działa? Że wiesz, no, są informacje, że się nie prowadzi żadnych pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, tak? Że jak pijesz, to nie jedź, że weź taksówkę, nie wiem. Są alkomaty, zaplanuj sobie tą imprezę, zaplanuj sobie powrót do domu, myśl o tym. O tym się mówi od lat. Gdzie tu jest jakiś taki obszar, nie wiem, taki jakiś zaciemniony, że to nie działa, że statystyki mówią, że ile zatrzymaliśmy w tym roku? Już 8 tysięcy.
89.
Tak.
89 tysięcy.
W tym roku.
A mamy listopad.
No to jeszcze najlepsze 2 miesiące przed nami.
Jeszcze Andrzejki przed nami.
Andrzejki i Sylwester. A Sylwester to już się będzie zaliczony.
To już na nowy rok będzie zaliczony. Mówisz o profilaktyce, ona jest. Tylko osoby tutaj, powiedzmy, z mojego rocznika i starsze powoli, to są osoby jeszcze wychowane w końcówce PRL-u, wchodzące w tą demokrację, tak? I wtedy o żadnej profilaktyce nie można było mówić. To było naturalne, że się piło i jeździło, tak? Takie były czasy.
Tak, pamiętam.
I to pokutuje dzisiaj. Ta profilaktyka to dzisiaj to jest nadrabianie straconego czasu z tych lat 90. i początku lat 2000. I to na razie trafia do tych młodych. Faktycznie tych młodych bardzo rzadko zatrzymywałem. Jak były osoby pijane, to raczej to były osoby już mocno po 30. Tak, to były osoby po 30, tak? Czyli jest też z tego przekroju systemów.
Końcóweczka lat 80.
Tak, dokładnie, więc to bym w tym kierunku spojrzał, ale no, nie jestem psychologiem, nie jestem taki to typowej statystyki z tego tytułu, nie wiem, czy w ogóle jest prowadzona. Ale tak, no, profilka leży w kontekście starych osób, bo do starego ciężko trafić. Dwa kieliszki do obiadu, w niedzielę do rosołu z teściem pół litra jest okej, prawda?
No właśnie.
I powrót do domu. I to najbardziej. No problem jest na pewno, można by wspomnieć o małej ilości badań, tak? Staraliśmy się, ile mogliśmy badać, no ale policjantów zawsze brakowało brakowało.
89 tysięcy zatrzymane już, tak? To nie są wszyscy, prawda?
Nie, no to mówimy tylko zatrzymanych, a ilość niezatrzymanych to jest tajemnica Poliszynela.
No to ile to jest tych niezatrzymanych?
Jeżeli policjant zatrzymuje osobę w stanie nietrzeźwości, czyli na przestępstwo, to w zależności od miejsca, gdzie to robi i od innych tam przesłanek, to zajmuje od 2 do 6 godzin. W tym czasie policjanta nie ma na drodze.
Wyjeżdżasz na ten nietrzeźwy poranek i po pierwszych 5, nie wiem, 10 minutach łapiesz kogoś, tak, już jesteś trzeźwy, to już się zawijacie z tego miejsca.
No, na razie muszę jechać najczęściej na komendę, taką często sobie trzeba osadzić, Że taka decyzja jest prokuratora. No i ten czas się schodzi, bo trzeba jechać z nim do lekarza. Jeżeli jest chory, trzeba mu kupić leki w aptece, osadzić go, więc ten czas działa na niekorzyść policjanta i systemu. Więc niestety.
Dużo czasu to zajmuje.
No niestety, przy wykroczeniu do 40 minut. No trzeba dokumentację zrobić dla sędziego, dla sądu, więc też to te 40 minut policjant nic nie robi.
A czy potem jesteście też na przykład świadkami w sądzie?
Tak.
Czyli jeszcze dodatkowo to się ciągnie i ciągnie.
Tydzień tam byłem.
To jest strasznie dużo czasu, jakby to są niesamowite. Teraz sobie pomyślałam o tym, koszty społeczne też. Taki nietrzeźwy kierowca generuje niesamowity, taki normalny finansowy koszt. Bo przecież praca policjanta...
Bo to nie jest jedna sprawa w sądzie, że przychodzimy, sędzia klepie młotkiem, winny, niewinny. Często są biegli, często są różne badania, często psychologiczne badania sobie zarządza sąd. Więc taka jedna sprawa czasami się może przez 2-3 lata ciągnąć. Mówimy przez zemstę, tak? Dopóki nie będzie przedawnienia. Więc tak, to jest po prostu czasochłonne bardzo. I na początku przy badaniu i potem już żeby ten temat zapiąć do końca.
A przy tym badaniu właśnie, bo ja rozumiem, że jak zostaję zatrzymana do takiej kontroli trzeźwości i mogę mieć podejrzenie, że coś tam jest nie ten, no już jakby powiedzmy, że jestem tym, co tak świadomie wsiadł i albo, no nawet może świadomie na takiej zasadzie, że rzeczywiście poprzedniego dnia była impreza, a rano z jakiegoś powodu nie chciało mi się sprawdzić, nie miałam okazji, nieważne, nie usprawiedliwia mnie to, nie sprawdziłam, czy mogę jechać, czy nie, wsiadłam i zostaję zatrzymana, ale już wiem, że była ta impreza. I teraz tak, ja mogę odmówić badania i co wtedy się dzieje?
Oczywiście. Dalej zatrzymana jest prawo jazdy, żeby była pewność, bo często ludzie myślą, że jak odmówię, to prawo jazdy zostanie nic bardziej mylnego. Prawo jazdy jest dalej zatrzymane i to jest tak samo, jak gdybym wiedział już, że jest po alkoholu. Taka sama jest podstawa prawna wpisywana. I wtedy jedziemy na krew. Krew jest pobierana, jest przechowana w lodówce, potem są badania toksykologiczne robione w policyjnym laboratorium. I już ten wynik wydrukowany na kartce A4 idzie do sądu. Zamiast mojej notatki z protokołu trzeźwości idzie toksykologia, wtedy sędzia ma już pełną ilość, ile to jest w promilach.
To już jest dokładniejsze jest to badanie.
No wtedy to jest już 1:1. Z krwi wychodzi więcej albo będzie już dokładniej.
A wiem, że w prawie, czy też w waszej pracy jest rozróżniany ten stan nietrzeźwości i stan po spożyciu, tak? Po użyciu alkoholu.
Po użyciu alkoholu jest nietrzeźwości.
No właśnie, jaka to jest różnica?
No to jest tak na przykład w sumie od 0,2 do 0,5 promila, to jest wykroczenie, tak zwany mały pijak i powyżej pół promila.
Mały pijak, duży pijak?
Po prostu.
To jest naprawdę ładne. Ładne, takie bardzo charakterystyczne chyba pewnie dla waszej pracy. No dobrze. Cały czas się zastanawiam nad tym, dlaczego w ogóle jest dopuszczalna ta jazda po alkoholu. Jakby, czy to jest rzeczywiście jakaś różnica, czy ja mam 0,2, czy mam 0,0 i czy te kary nie powinny być jeszcze ostrzejsze? Ja wiem, że w tym 2024 roku ma się już coś zmienić, ale myślę, że kary to takie już takie naprawdę bardzo, nie wiem, łącznie z przypadkiem mienia, z olbrzymimi grzywnami. Myślę, że to coś zmieni, czy to nadal nie działa na ludzką wyobraźnię?
Nie zmienia. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że zmieni nic, bo na pewno do kogoś to w końcu trafi, że kurde, mam samochód w leasingu 100-200 tysięcy, nagle trzeba to będzie ten samochód dalej spłacać, a nie będziemy jego właścicielami.
Czasem
tak?
Jakby mają pracę, wiesz, taką, że po prostu bez.
No nie szkodzi się, wszyscy w pewnym sensie pracujemy samochodem, tak? Bo chociażby do pracy trzeba jechać, ale w mojej ocenie to nie zmieni dzisiaj nic. To nie zmieni w ciągu roku, nic z 2-5. To zmieni raczej w kontekście pokolenia. Jeżeli przyjmiemy, że ta zmiana to jest eksperyment, to wyniki tego eksperymentu zobaczymy w 33 roku. Gdy to właśnie kolejne pokolenie, które będzie już wchodziło w tą dorosłość, czyli dostanie to prawo jazdy, zobaczymy, jak ono się do tego stosuje. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ciężko stare drzewo przesadzić w kontekście tych ludzi starszych, ale gdy już młode nasiąknie ten dobrym, może trochę też strachem przed utratą prawa jazdy, przed więzieniem, bo w tych nowych przepisach będzie informacja, że przy trzecim razie gdy będą złapani po alkoholu, będzie już groziło bezwzględne więzienie. No to jest perspektywa, myślę, że będzie ten strach.
Ale to za wykroczenie też?
Nie, mówię o przestępstwie.
Czyli trzy razy musiałabym być złapana?
Tak.
Ale to wiesz, to jest i tak, no bo zobacz, jeśli za pierwszym razem mnie łapią...
Dostajesz zakaz.
Dostaję zakaz na ile?
Od sześciu miesięcy, przepraszam,
przestępstwo,
no to od 3 lat.
No to dostaję, dobra, dostaję te 3 lata powiedzmy, dostaję minimum. Drugi raz mnie łapią po 3 latach, dostaję prawo jazdy, znowu mnie łapią, no to powiedzmy jest, dostaję 5 lat,
to
tak?
To polega na tym, że zakazy nic nie dają na razie. Wielokrotnie zdarzało mi się i moim kolegom, że był zatrzymany kierowca po alkoholu, a w systemie była informacja, że ciążą na nim 4 zakazy, każdy z innego powiatu.
No tak, bo wszystko jest w systemie, bo tak. Ja pamiętam, że miałam taki miesiąc, że mnie bez pasów.
I po prostu zakazy dzisiaj nie działają. Oczywiście działają w kontekście być może finansowym, bo być może te kary płacą, ale w kontekście jazdy dalej ta osoba jedzie. Jak pokazuje życie, te osoby dalej piją. Dalej piją, dalej jadą. Z czego to wynika?
A pytacie takich, ciężko, pytasz takich
ciężko
ludzi?
Ciężko się rozmawiać z taką osobą, no...
No tak, ona jest pijana. No.
Nie, nawet nie odchodzi, że jest pijana, bo to nie chodzi o to, że nie ma z nim kontaktu, tylko po prostu mówi, że tak żyje i tak już ma. O, to jest rozmowa z taką
osobą. A nie działają na przykład takie obrazki, jakie często też w mediach się pokazuje, bo krew, pot, łzy, tragedie ludzkie się sprzedają zawsze najlepiej. Wystarczy wspomnieć w tym wypadku, który wstrząsnął Polską. 4 młodych ludzi w Krakowie zginęło, byli po spożyciu alkoholu. Tam się też niesamowite hejterskie komentarze wydarzyły i wylały na nich, ale wiesz, myślę o tym, że no, nie działa to na wyobraźnię, że kurczę, wiesz, czy oni pili, czy nie pili, to oni też mogli zginąć, bo tam i prędkość
tak.
była,
ale tak.
No to na pewno
mnie to nie dotyczy.
Okay.
To jest... zdanie, które było powtarzane wielokrotnie.
Czyli jesteśmy nieśmiertelni.
Tak, jakoś to będzie. Jakoś to będzie, mnie to nie tyczy, mam dobre auto i tak dalej, a to nie, wcale nie jest tak, że ktoś ma dobre auto, to od razu się włącza nieśmiertelność, znaczy być może ona się włącza do nieśmiertelności, ale że jesteśmy nieśmiertelni. Właśnie jak pokazuję przykład z Krakowa. W teorii dobre auto, tak, a ilość wypadowych tego zdarzenia, prędkość, alkohol,
impreza w samochodzie, rówieśnicy.
Tak, być może jakieś tam ponaglanie jednego, drugiego. Remont mostu, bo to się zdarzyło na odcinku remontowanym. Wynikło to, że 4 młode osoby, tam chyba do 25 roku życia wszyscy byli, zginął na miejscu, tak. Byłem w Krakowie w tym roku, aż poszedłem sobie zobaczyć, jak to wygląda, czy to faktycznie nie dało się z tego wyjść. To było niemożliwe.
No ten wypadek wyglądał strasznie, on tam jest nagrany, każdy mógł zobaczyć. No ale wiesz, na moją wyobraźnię to na przykład działa, tak?
Na moją też. Bardzo. No, ale my jesteśmy już naprawdę duzi, mamy dla kogo żyć i mamy jakby już trochę poukładane w głowie, tak?
A czy to jest kwestia, nie wiem, priorytetów? W którym miejscu to wychowanie, jak myślisz, powinno się zaczynać i mówienie o tym, że alkohol i samochód to w ogóle to nie jest coś, co powinno się w jednym miejscu, w czasie wydarzyć, tak?
Jeśli chcę być kierowcą. Z autopsji od moich dzieci. Mam 4 i 6-latka i to się zaczęło, od kiedy zaczęli chodzić i dochodziliśmy do przejścia dla pieszych.
Okej.
Okay. I ty mówisz o alkoholu. Alkohol jest dopiero kolejnym przystankiem. Ale pierwszym przystankiem jest to, że zatrzymaj się na przejściu, spójrz w lewo, w prawo, w lewo i przejdź, jak masz pewność. Kolejnym krokiem było dla starszego, gdy jeździł rowerem. Odjeżdżasz do przejścia, zejdź z roweru, stań się znowu pieszym, lewo, prawo, lewo, dalej. To są małe przystanki, są małe kroczki. I ten, wiadomo, ten motyw alkoholu nie będzie dzisiaj, nie będę go przekazywał mojemu synowi, ale już myślę, że za 10 lat, gdy będzie 16-latkiem, gdy będzie mógł zrobić sobie A1, albo B1, albo jakiekolwiek inne, to już o tym trzeba będzie rozmawiać. Że po prostu alkohol i kierownica to się nie rymuje.
To może to powinno być tak, że nie wiem, wszyscy wzajemnie sobie powinniśmy przypominać o tym, że albo pilnować się wzajemnie na imprezie. Właśnie, jak jest taka sytuacja, że co ja mogę zrobić, jak widzę, że ktoś pijany chce odjechać? Jestem przed chwilą, przed jeszcze naszą tutaj rozmową przed podcastem jeszcze chwilę rozmawialiśmy i mówiliśmy, że w zasadzie w przypadku tam rodziny najbliższej, znajomych, to nie ma takiego problemu, tak? Zabieramy kluczyki, mówimy cześć, nara, rób sobie co chcesz, obraź się na mnie, nie pojedziesz. No ale to jest mój znajomy, tak? Ja tutaj nie muszę się bać o to, że on mnie o coś oskarży, nie muszę się tu bać tego, że ja go nawet przytrzymam za ramię, tak? Ja wiem, że ja mu nie chcę zrobić krzywdy. Ale jak na przykład siedzę w knajpie, to jest ktoś zupełnie obcy. ale jestem osobą, która jest odpowiedzialna, tak? Mam jakieś takie poczucie odpowiedzialności społecznej i widzę, że idzie pijana osoba, albo która piła po prostu. Widzę, że jest nietrzeźwa. Zresztą nawet nieważne, ona nie musi być nietrzeźwa. Widzę, że piła. Chcę wsiąść do samochodu. Co ja mogę zrobić?
Tylko zadziałać prewencyjnie. Tak naprawdę to samo, co policjant. Policjant, gdyby nawet był na miejscu, obok tego samochodu.
No właśnie, gdybyś to był ty.
To jedyne, co może zrobić policjant na miejscu, to powiedzieć, proszę pana, konsekwencje takiej jazdy są takie i takie. Nie wolno panu tam tym samochodem ruszyć. On może wsiąść.
Ale ja wypiłem tylko kieliszek wina.
Nie ma znaczenia. Mówimy tutaj, oczywiście jakby chciał, jeżeli chciał się zbadać u mnie, nie ma problemu. Ja bym umożliwił mu takie badanie, ale by policjant też nie może nic zrobić. Jedyne w teorii, co mógłby zrobić w tym kontekście, to na izbę wytrzeźwień taką osobę zabrać. W teorii, ale mówimy tu o kontekście jazdy. Nie może nic zrobić. Może mu przemówić do zdrowego rozsądku i to jest koniec.
To jest jakaś dziura.
Dziura, to jest, może to jest złe słowo, ale to jest niedopracowanie przepisów pod kątem życia, tak bym to nazwał.
Właśnie, no bo nie mamy ja nie mam
życia.
Prawa chwycić go nieruchomić, albo nawet mu zabrać kluczyki, bo mogę mieć ja z tego tytułu.
Tak, mogę być oskarżony o kradzież, o naruszenie mienia, tutaj dóbr osobistych, może nie dóbr osobistych, ale tak, naruszenie nietykalności tej osoby, no to mogłoby się skończyć niestety z konsekwencjami dla ciebie. Więc tutaj no tylko zdrowy rozsądek i ewentualnie no telefon 112, do czego też namawiam.
A od którego momentu już popełniam wykroczenie, czy też przestępstwo? Bo wykroczenie czy przestępstwo to jest kwestia ilości we krwi, tak? Ale od którego momentu, czy jak już wsiądę do auta, to już koniec?
Nie. Możesz wsiąść do auta.
Okay.
Możesz na to odpalić silnik sobie. Możesz.
To nawet jeszcze wciąż nie jestem.
Do minuty możesz. Do minuty możesz. I dopiero kruszasz, to jest przestępstwo bądź wykroczenie.
Okej. Okay.
Więc w teorii, jak chcesz minutę się pogrzać, to możesz, bo powyżej minuty to wiadomo, że jest tam mandat za uruchomienie silnika przecież zabudowanym, ale jeśli chodzi o kontekst alkoholu za kierownicą, to tylko mówimy o jeździe. Po prostu koła mają ruszyć i tyle.
Okej, dobra. Ale siedzieć, grzać się mogę, ewentualnie dostanę mandat za to zatrzymywanie się powyżej minuty.
Tak. Za pracę silnika.
Czyli po prostu, no jakby to trochę jest tak, że bierzemy wtedy ryzyko na siebie, tak? Że ja mówię, no dobra, może i ten człowiek mnie coś oskarży, no ale zawsze to będzie w razie czego okoliczność łagodząca. Czyli
być
sędzia
może.
Być może wtedy być spojrzy na mnie, nawet jak on mnie oskarży o, nie wiem, naruszenie nietykalności, o zabranie tych kluczyków, to sędzia powie, no dobra, ale nie wiem, uratowała go pani przed...
Sprawa sprawie nierówna.
Właśnie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jazda na rowerze i hulajnodze. Polko, hulajnogi to jest po prostu największe zło ostatnio. Mnóstwo wypadków. I znowu jest nieuregulowane prawem chyba jeszcze, nie?
Nie, już jest.
Jest?
Już
okay,
jest.
Dobra,
to jest fajna rzecz.
To super, bo ja nie jestem chyba na bieżąco, bo nie jeżdżę na tych hulajnogach.
Bo to akurat przepisy dosyć szybko dogoniły życie.
To można jeździć hulajnogą na chodniku czy na ulicy? Na czym?
Dobra. Wróćmy do alkoholu.
Dobrze.
Przede wszystkim jazda pod wpływem alkoholu, nieważne czy to będzie na wykroczenie na przestępstwo, jest niedozwolona. Jeżeli mówimy o wykroczeniu i tutaj stawiam znak równości między rowerem a hulajnogą,
okay, bo to jest to samo.
W tym będzie pod kątem. Jeśli chodzi o wykroczenie, to jest mandat na 7000 zł.
1000?
Złotych.
Okay.
Nie zabiera się prawa jazdy, ponieważ jazda tymi urządzeniami nie jest wymagana do niego prawo
Czyli
jazdy.
Nawet jak mam prawo jazdy, to jak będę jechała na podwójnym gazie hulajnogą, to prawo jazdy mi nie zabiorą.
Nie. Jeżeli wydmuchasz już taką ilość alkoholu, że to będzie przestępstwo, to mandat jest na 2,5 tysiąca złotych. Również bez punktów karnych i również prawa jazdy się nie zatrzymuje. Ale oczywiście policjant może skierować sprawę do sądu, gdzie kara może być do 300 tysięcy.
A czy nie ma czegoś takiego, że jak ja jadę na tej hulajnodze czy tym rowerem pod wpływem alkoholu, to nie jest tak, że jednak ja stanowię jakieś zagrożenie dla ludzi, których mijam, tak? No bo no, nie jestem w stanie prowadzić tego pojazdu.
No oczywiście, że tak. No,
czy z tego tytułu na przykład to nie jest jakieś popełnienie, nie wiem, spowodowanie katastrofy lądowej?
Nie, ale mamy taki artykuł 86 kodeksu wykroczeń, który mówi o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli potocznie kolizja. Więc jeżeli jedziesz taką hulajnogą po nowym świecie w Warszawie, taki najbardziej ruchliwa dla pieszych ulica, i wjedziesz tą hulajnogą w kogoś, to nie dość, że odpowiesz za kolizję bądź wypadek, to zależy od uszkodzeń ciała.
Odpowiedziałam, czy byłam trzeźwa, czy nie za to, prawda?
Tak. No to jeszcze dostaniesz działkę za alkohol.
Ale alkohol właśnie, tak mi się teraz przypomniało, że do pewnego czasu w ogóle w Polsce alkohol był okolicznością łagodzącą.
A to nie jest na ten czas.
Tak, to były jakieś takie, chyba już dosyć dawne, ale rozbawiło mnie to ostatnio, no trochę nawet przeraziło, bo sobie myślałam, że skoro alkohol jest okolicznością łagodzącą,
to co jest?
To po prostu...
To jest zaostrzającą.
Tak, to no, żyjemy w przedziwnych, przynajmniej wtedy żyliśmy w przedziwnych czasach. A co z nastolatkami, które zostały przez policjanta przyłapane na piciu alkoholu? Bo rozumiem, że nastolatków nie badacie alkomatem, tak jak sobie siedzą i piją piwo.
Tylko przy obecności opiekuna prawnego można by...
Zakładam, że jakby...
Natomiast to mówimy o demoralizacji. To można ten temat pociągnąć w kilku kierunkach. Po pierwsze, sprzedaż alkoholu sobie nieletniej.
Ktoś musiał to sprzedać.
Za co odpada sprzedający bądź osoba, której tego alkoholu udziela. No i samo picie przez nieletniego. I tutaj to już jest sąd rodzinny i sprawa dla rodziców.
Czyli młodzi spożywający alkohol, już obojętnie czy w miejscach dozwolonych, czy niedozwolonych prawem, nawet jeśli byli pod opieką dorosłego, to jest w ogóle już jakaś tak. paradoksalna sytuacja, ale no zakładam nawet. Czy ma policjant wtedy prawo po prostu taką sytuację interweniować?
Jeżeli jest to w domu, to ciężko interweniuje się policjantowi. Natomiast ja tylko przypomnę, że alkohol jest dozwolony według przepisów od 18 roku życia. I to jakby nie mówimy to o terenie prywatnym czy publicznym, mówimy to o każdym terenie, na terenie... otacza nasz kraj, czyli na terenach Rzeczypospolitej.
Czyli jest to po prostu niedozwolone,
koniec kropka. Niedozwolone do 18 roku życia. Tutaj mówię, sąd rodzinny rozpatruje tego typu zdarzenia.
Na sam koniec, Piotrze. Czy nie byłoby na przykład takim doskonałym rozwiązaniem, gdyby nasze samochody po prostu nie wpuszczały nas do środka, jakby wykryły tą ilość alkoholu powyżej 0,2?
Jest to cudowne rozwiązanie, a najlepiej gdyby nie wpuszczał w ogóle po żadnej ilości alkoholu.
Czemu nie jest to wprowadzone?
Takie rozwiązanie na przykład jest wprowadzone z tego, co kojarzę, w autobusach komunikacji miejskiej. Tam kierowca przed rozpoczęciem swojej trasy nie uruchomi silnika, dopóki nie dmuchnie w alkomat. Jeżeli alkomat wyczuje śladowa ilość alkoholu, nawet ta dopuszczalna gdyby była, nie pozwoli mu na uruchomienie silnika i poinformuje dyżurkę, że coś się zadziało, bo akurat tam prawdopodobnie w przepisach mają, że w ogóle po tym alkoholu do pracy przyjść nie można. Byłaby w teorii dozwolona. Taki przypadek alkomatu w pojeździe jest też również dopuszczany przez polskie prawo dla osób, które jeździły już po alkoholu i na przykład sąd dopuścił warunkowo do jazdy na daną kategorię, o ile mają zamontowany alkomat w swoim pojeździe i działa to jeden do jednego, jak w tym autobusie. Alkomat, dmuchasz, jest 0,0, dopiero
możesz
pozwala
ci odpalić.
To jest warunkowe dopuszczenie takiej osoby do poruszania się po polskich drogach. Jest to dobre rozwiązanie, na pewno drogie, bo alkomaty nie są jakby najtańsze, gdy mówimy o takich już specjalistycznych. No wszystko tu jest
to wszystko
w przepisach
będzie i tak
Unii Europejskiej, na pewno z punktu społecznego i tych kosztów dookoła
osobistych, rodzinnych,
to
społecznych.
To są niewspółmiernie niskie koszty do tego, co jest, mamy dzisiaj. Czy tak wejdzie? Trzymam kciuki mocno, bo nic tak mnie nerwuje jak pijanie za kierownicą.
Wróćmy jeszcze na chwilę do statystyk, bo chociaż straszne, bo to wspominałeś 89 tysięcy osób złapanych już w tym roku, a jeszcze nie mamy końca, ale generalnie dobre jest to, że te statystyki maleją, czyli jakby z roku na rok tych kierowców było łapanych coraz mniej, taka jest nadzieja, że było łapanych mniej, bo mniej kierowców nietrzeźwych wsiadało za kierownicę. Ale potem nagle pojawił się rok 2022 i jest wystrzał z takich już 70 tysięcy do prawie 100 tysięcy. Czyli wracamy do roku 2014.
Tak, tak jak mówisz, był bardzo fajny regres. To wynikało z kilku rzeczy. Przede wszystkim tej profilaktyki, bo ona też działała. To nie jest tak, że ona to był strzały w ścianę.
To ona działa, tylko nie działa idealnie.
Na każdego, tak. Ale ona działała. Naprawdę działała. Ja to mówię tutaj też z autopsji wśród moich znajomych, jak widziałem poprawę tematu. To działało. Po czym przed COVID. Mamy końcówkę 19, początek 20. No i wtedy wydarzyły się dwie rzeczy. Przede wszystkim ludzie przez pierwszy okres COVID-u w ogóle nie wychodzili z domu.
Myślałam, że powiesz, że w ogóle nie pili, ale...
Nie no, to aż tak bym nie szedł w tym kierunku, bo nie siedziałem w każdym domu. Ale ruch na drogach się bardzo zmniejszył.
No wszyscy na tak zwanym online siedzieli.
To jeszcze zanim był on, po prostu na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, były zamykane lasy, te sprawy, ludzie siedzieli po prostu w domach.
Sklepy, było imprezy, nie
więc
nie
na
było
drogach była policja, komunikacja miejska, służby co do sady. i tiry.
Okej.
Okay. Tych badań było dużo mniej. To był taki fajny okres, faktycznie w kontekście ruchu drogowego było mniej zdarzeń, mniej wypadków, mniej osób nietrzeźwych. Ale to się też się wzięło z tego, że policja jako organizacja chroniła swoich pracowników, czyli policjantów, i nie było badań trzeźwości, takich przesiewowych, takich, których mamy dzisiaj takich bliskich.
Czyli może tak naprawdę wtedy było więcej nietrzeźwych kierowców?
Nie powiedziałbym, ale... że było więcej, ale to się, myślę, że jedno z drugim nałożyło.
Okay. Po prostu... Czyli z jednej strony mniej badań, ale z drugiej też pewnie mniej pijanych kierowców, bo mniej też ludzie generalnie jeździli.
Po prostu mniej osób jeździło, tak? No i potem, tak jak mówisz, i to trwało...
Do 2021.
Tak, i potem tak 22 rok kończy się COVID. Wszystkie obostrzenia tak naprawdę zostają również w policji zdjęte, im koniec. Znowu wróciły te alkoblowy do pełnej pracy. No i mamy jak mamy. I teraz tutaj...
Wzrost 30%.
Teraz tutaj rola psychologów, zobaczyć dlaczego tak się wydarzyło.
A są takie badania? Są jakieś takie próby odpowiedzenia właśnie na to pytanie?
Nie zagłębiałem się aż tak.
Nie wiadomo,
w tym kierunku. Naprawdę trzeba zapytać psychologów, dlaczego nagle, czy to dlatego, że byli zamknięci, czy tak zadziałało na nas. Ciężko powiedzieć. Ja nie miałem z tym problemu.
Ja pomyślałam sobie jeszcze o tej grupie tych kierowców, którzy są łapani, którzy nieświadomie, nawet nie są łapani, to inaczej. Może o tej grupie kierowców, którzy nieświadomie siadają pod wpływem alkoholu. Nieświadomie, czyli nie wiedzą, że jeszcze w ich krwi może tam krążyć jakiś alkohol. Nie każdy ma w domu alkomat.
To jasna sprawa.
Czy takim dobrym sposobem w takim razie będzie, no żeby po prostu tak się wiesz upewnić, skorzystanie z, na stronie ABC Alkoholu jest taki kalkulator, który pozwala wyliczyć. Tam się wpisuje odpowiednie dane, między innymi płeć, tak, wzrost, wagę, ilość wypitego alkoholu i on przelicza, czy ja już mogę, czy nie mogę.
To nie jest rozwiązanie, ale nie jest idealne, ponieważ nie ma jeszcze takiego algorytmu, który wszystkie wypadowe wziąłby pod uwagę. A mówimy tutaj na pewno o płci. O, jeżeli mówimy płci, to na przykład o miesiączkowaniu kobiet, o wieku, o wzroście, masie ciała, stylu życia, stresu, odżywiania się. Tych wypadowych jest naprawdę bardzo wiele i one wszystkie wpływają na nasze spalanie alkoholu. Okay. Sen, jego brak również. Tak, to mówię o odżywianiu. To wszystko, czy przed piciem alkoholu mieliśmy posiłek i tak dalej. Nie ma jeszcze takiego algorytmu, który by to wszystko wyliczył idealnie. Okay. Więc odpowiedź na pytanie, jest to na pewno jakiś dobry pomysł, żeby iść w tym kierunku, żeby sobie to sprawdzić, ale nic tak nie zadziała dobrze jak alkomat. Nie mówię, że trzeba od razu sobie kupić,
no właśnie,
ale można wziąć sobie taksówkę, podjechać na komisariat, zbadać się, te urządzenia są
bezpłatnie?
One są legalizowane raz do roku, więc można...
Ale bezpłatnie, czy każdy na przykład zapłacić?
Bezpłatnie,
tak, pytam na wszelki wypadek.
Można przyjąć, że no, jeżeli korzysta z nich policja, to one są jeden do jednego, tak? Pokazują stan rzeczywisty. Więc tak, jedno drugim nie przeszkadza. Na pewno jest taki dla nas wyznacznik, szczególnie gdy nam pokaże, że na przykład
no właśnie
pokazało nam,
czyli
nawet
jak
ten
nam
kalkulator
pokazało, to pokazał, na pewno nie jedziemy, a jak nam pokazało, że
to
możemy,
to nie wierzyć do końca
to
i dać mu tam kredyt zaufania, ale niewielki. Pamiętajcie, że nie zawsze jak się dobrze czujemy, to jesteśmy trzeźwi.
To prawda.
Jeszcze mogą do nas po prostu nie dojść.
Też prawda. Piotr Zieliński, serdecznie zapraszamy na Instagrama Niebieski, ja tam, Piotr też na pewno będzie Wam przypominał o tym, żeby nie jeździć po alkoholu, Andrzejki już blisko.
Dokładnie, 6 Piotrze. Grudnia, Mikołajki, Andrzejki,
tak.
To ten sam okres.
To są właśnie takie okresy, kiedy to rośnie, tak?
Tak, dokładnie.
Okay, rozumiem. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję
bardzo
Ci
dziękuję
za rozmowę i Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.